Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Zawierzyć błogosławionemu Janowi Pawłowi II uzależnioną młodzież. W tej intencji z Kielc do Rzymu pielgrzymowali na rowerach członkowie Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie. Z pątnikami na rowerach będzie rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Ponadto zaprezentujemy miesięczniki List i Posłaniec Serca Jezusowego. Nadamy też rozważanie do niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn, który zaczynamy od modlitwy Kościoła za ofiary terrorystycznych zamachów w Norwegii.
To jest ludzkie szaleństwo i jako takie trudne jest do wytłumaczenia, niezależnie czy miało podtekst polityczny czy osobisty. W ten sposób nuncjusz apostolski w Norwegii, arcybiskup Emil Pau Trzerik, skomentował podwójny zamach, do jakiego doszło wczoraj w tym kraju. W wyniku wybuchu bomby w Oslo, a następnie strzelaniny w młodzieżowym ośrodku socjaldemokratów na wyspie Utoja, śmierć poniosło ponad 90 osób, a wiele odniosło rany. Do obu zamachów przyznał się 32-letni Norweg, określany przez policję jako chrześcijański fundamentalista, zwolennik skrajnej prawicy, wyznający przekonania antyislamskie. Nie wyklucza się jednak, że sprawców mogło być więcej. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego arcybiskup Trzerik podkreśla szok, jaki wywołał zamach.
Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tymi strasznymi wydarzeniami, to znaczy zamachami, które przyniosły tylu zabitych, zwłaszcza wśród młodzieży. Składam wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim rodzinom ofiar i tym, których ugodziły te ataki. Dla Norwegów to straszna katastrofa. Już się mówi, że to największa klęska, jaka spotkała ten kraj od czasu II wojny światowej. I rzeczywiście to coś niebywałego. Przecież to spokojny kraj ze społeczeństwem bardzo demokratycznym i wolnym. A zatem to, co się stało, jest strasznym ciosem dla narodu.
Nuncjusz apostolski zapewnił też, że Kościół katolicki w Norwegii solidaryzuje się z ofiarami i że specjalne modlitwy w tej intencji odbędą się jutro. Należy tu dodać, że katolicka katedra świętego Olafa i siedziba biskupa w stolicy Norwegii znalazły się w niewielkiej odległości od miejsca wybuchu. Zabudowania jednak nie ucierpiały w wyniku zamachu. Ordynariusz Oslo, biskup Bernd Eidsvik, wyraził ze swej strony współczucie rodzinom ofiar obu ataków. Zapewnił też o modlitwie wspólnoty katolickiej w intencji zabitych i rannych oraz całego kraju.
Zamachy w Norwegii potępił również sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. Olaf Fixetveit, który sam jest Norwegiem, podkreślił, że jego ojczyzna doświadczyła przemocy wobec niewinnych w stopniu do tej pory niespotykanym. Atak na główne instytucje demokratycznego społeczeństwa oraz na niewinną młodzież zgromadzoną dla dyskutowania o polityce stanowił dla mnie wstrząs, tym bardziej, że stało się to w moim kraju, oświadczył luterański pastor. W tym bolesnym momencie Norwegia potrzebuje międzynarodowej solidarności i modlitwy całego Kościoła. Teraz także my doświadczamy tego, co jest udziałem tak wielu krajów świata, gdzie przemoc godzi w niewinnych.
Sekretarz Światowej Rady Kościołów wezwał jednocześnie wszystkie wspólnoty członkowskie tej ekumenicznej organizacji do modlitwy, aby Norwegia mogła nadal trwać w jedności jako kraj otwarty i miłujący pokój. Opowiedzmy się wspólnie za światem sprawiedliwości i pokoju, bez nienawiści i zemsty, za to z wartościami demokracji, w trosce o godność i ludzkie prawa każdego, dodał pastor Fixetveit.
Moim gośćmi są ksiądz Andrzej Drapała, prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie z Kielc, oraz pan Kazimierz Mądzik, dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach. A przybyli w niezwykły sposób do Rzymu.
W pielgrzymce rowerowej wyruszyliśmy 2 tygodnie temu z Kielc. Praktycznie można powiedzieć non-stop w drodze. Z taką niezwykłą intencją dla nas, bo chcieliśmy podziękować za beatyfikację Jana Pawła II i Ojcu Świętemu podziękować za jego opiekę nad młodzieżą, szczególnie za jego świadectwo dla młodych i za jego opiekę nad młodzieżą, z którą my pracujemy na co dzień. Pracujemy z młodzieżą w klubach młodzieżowych, próbując ich ochronić przed narkomanią, A z tego tytułu, że pracujemy na co dzień z młodzieżą narkomańską, prowadzimy ośrodek dla młodzieży uzależnionej od narkotyków, placówki medyczne i w związku z tym, no, tak nam bardzo zależy na tym, żeby Jan Paweł II był dla nich, no, tym pięknym wzorem młodości.
Teraz mamy okres wakacyjny, kiedy te problemy jak gdyby uderzają w społeczeństwo jeszcze mocniej i dają o sobie znać. Na czym polega ta praca, próba wydobycia tych ludzi z uzależnień?
Można powiedzieć, że my pracujemy jak gdyby dwutorowo. Przede wszystkim prewencyjnie, profilaktycznie prowadzimy kluby młodzieżowe, takie sformatowane na młodych, młodzi sobie nazwali je Wolna Strefa. I ta młodzież spędza czas, to są nastolatkowie, więc trzeba dla nich przygotować taką ofertę, żeby oni chcieli być i żeby dla nich ta marka Wolnej Strefy była popularna, żeby po prostu chcieli do tych miejsc przyjść. I takich klubów prowadzimy w tej chwili na terenie województwa świętokrzyskiego 14. I ta młodzież poprzez tak zwane sekcje zainteresowań, taniec, teatr, muzyka, kulinaria, informatyka, sport, spędza czas, ale budujemy więzi. To jest dla nas najistotniejsze, że chcemy budować więzi w tym obszarze prewencyjnym. No a niestety też mamy taki już obszar terapii, gdzie po prostu mamy młodzież z całej Polski uzależnioną od narkotyków, od alkoholu, mieszane uzależnienia, którzy na półtora roku przyjeżdżają do naszego ośrodka i po prostu jej leczymy. Dramatyczna jest to walka, bowiem mieliśmy do tej pory ponad 60 pacjentów młodych, którzy byli przekierowani do tego ośrodka. 7 wyszło po 2-letniej praktycznej terapii i Bogu dzięki trwają. Mamy z nimi kontakt, są w grupach neofickich i w tej chwili staramy się o hostel. Chcemy dla młodych załatwić hostel. No ale jest też dużo porażek. Niestety my żeśmy w ogóle weszli w ten obszar po śmierci młodego człowieka, Piotra, który został zamordowany za narkotyki w Kielcach. Powiedzieliśmy sobie wtedy z przyjaciółmi, tutaj z panem Kazimierzem między innymi, który jest wiceprezesem stowarzyszenia, dosyć chowania głowy w piasek, udawania, że narkomanii nie ma. I od tego to się zaczęło.
Na czym polega w tej dziedzinie współpraca między Kościołem a instytucjami publicznymi?
Te nasze kluby nie są naznaczone, że to są kluby czysto katolickie, że żądamy deklaracji dla uczestników, że mają przede wszystkim pójść do kościoła, bo również między szkołami a stowarzyszeniem jest taka szeroka współpraca poprzez wspólne działania, wspólne warsztaty dla uczniów, jak również to, co robimy wspólnie, koncerty, gdzie młodzież z klubów prezentuje swój dorobek u nas w szkole, że pokazujemy, że można iść inaczej. Też między innymi ten nasz wyjazd to też jest taka próba pokazania młodym ludziom, że do Rzymu na rowerze z Kielc można dojechać. I mamy nadzieję, że jest jakby to przetarcie szlaku, że być może za rok uda nam się zorganizować grupę młodzieży, która przyjedzie razem z nami jeszcze raz.
Tu podjęliśmy współpracę z parafią Paliano, z diecezją Palestrina. Jest wśród nas obecny ksiądz Marcin Schmidt, który był współorganizatorem Międzynarodowego Kongresu Młodych Jan Paweł II z młodymi. 2 lata temu chcieliśmy młodym poprzez emocje, poprzez artyst, poprzez sztukę, poprzez sport pokazać Jana Pawła II, rozkochać w nim, w Janie Pawle II, no i oczywiście pracować. Wówczas odwiedziliśmy kardynała Comastriego i kardynał Angelo Comastri powiedział na takie kapitalne słowa, które dzisiaj też powtórzył. Siejcie świadectwo świętości Jana Pawła II. To stało się też takim mottem naszej pracy z młodymi. I dzisiaj kardynał Comastri do nas powiedział, mówi, święci nie potrzebują oklasków, oni potrzebują naśladowców.
Czy już widać efekty tego wstawiennictwa i przykładu Jana Pawła II?
Możemy pokazać takie świetlane przykłady młodych ludzi, którzy zresztą otwartym tekstem sobie mówią, w blokowiskach kieleckich siedzieli na klatkach, pili alkohol, w Kielcach jest zakład karny Piaski i mówią, niektórzy kumple to są w Piasku, na cmentarzu lub na piaskach za kratami, a oni wyszli. Wyszli, nie tylko przeszli przez ten okres dorastania, bo stowarzyszenie trwa już 10 lat, ale podjęli pracę zawodową i w tej chwili na przykład część u nas jest zatrudniona w naszym stowarzyszeniu, jako że jest to duży, duży organizm, którzy tam też znaleźli swoje miejsce pracy. Więc można powiedzieć tak, że już możemy Panu Bogu dziękować i oczywiście orędownictwu Jana Pawła II, bo od początku na tym wzorze budujemy, możemy dziękować za to, że młodzi wychodzą i że młodzi odnajdują swoją drogę życia.
Miejmy nadzieję, że uda się tych młodych również przyciągnąć na rower i do Rzymu tym szlakiem Jana Pawła II.
Być może Pan Bóg da, że za rok uda nam się rzeczywiście zrobić taką międzynarodową pielgrzymkę z młodymi, z Polakami, z Włochami, żeby z sobą przez te 2 tygodnie, jak my teraz jedziemy, czy 3 tygodnie zaprzyjaźnili się, pobyli, no i żeby na siebie oddziaływali, no bo nikt lepiej nie oddziałuje jak młodzi na siebie. My starsi to tylko możemy im przeczyć szlaki, pokazać, dać im do ręki narzędzia, a oni już muszą relacje budować.
Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli ksiądz Andrzej Drapała oraz pan Kazimierz Mądzik z Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie.
ze studia miesięcznika katolickiego List mówi Urszula Jakieło. Wakacyjny numer miesięcznika List zatytułowany jest Tam, gdzie Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Jest to wakacyjny przewodnik po polskich sanktuariach. Możemy w nim przeczytać wywiad z księdzem profesorem Janem Machniakiem o świętych miejscach, ludziach i czasach, który mówi o historii sanktuariów w Polsce, a także wiele tekstów, które opowiadają o polskich sanktuariach. O tym, dlaczego warto przyjeżdżać do sanktuariów, opowiada Anna Dąbrowska.
To są oprócz takich miejsc, gdzie jest to miejsce jakieś tam właśnie duchowościowo, historycznie uwarunkowane, to są też takie miejsca, gdzie można odnaleźć spokój ducha, spokój serca. Tak jest na przykład właśnie w Świętej Lipce, o której ja pisałam, ale też w innych sanktuariach. Niekoniecznie to muszą być te sanktuaria takie najbardziej znane, na przykład Częstochowa, Licheń, gdzie pielgrzymów jest dużo. I warto pamiętać, że od wieków ludzie do takich miejsc właśnie w chwilach trudnych dla siebie szli. Nie szli tylko wtedy, kiedy działo im się dobrze, ale także wtedy, kiedy szukali jakiejś takiej pomocy, chcieli się zastanowić nad czymś.
O jednym z sanktuariów, które są opisane w numerze, sanktuarium w Jarosławiu, Matki Bożej Bolesnej, opowiada dominikanin ojciec Grzegorz Przechowski.
Poprzez ten wizerunek i otoczenie, które tam przez wieki stworzono odpowiednie dla kultu Matki Bożej Bolesnej, to jest miejsce, które skłania do kontemplacji. A z drugiej strony jest to miejsce, w którym wiele różnych osób może się zmieścić. To znaczy, że to nie jest miejsce do ekskluzywnej religijności.
Zapraszamy do lektury tekstów naszego wakacyjnego miesięcznika List.
Sierpień to czas pielgrzymek.
Ksiądz Stanisław Groń, redaktor naczelny Posłańca Serca Jezusowego.
Do Częstochowy pójdą harcerze, aby uczcić jubileusz swego powstania. Piszemy o tym w artykule Polskie harcerstwo ma 100 lat. Trwający rok świętego Maksymiliana Kolbego czcimy tekstem Wszystko dla niepokalanej. W wakacyjnej podróży do Parlemonial towarzyszyć nam będą święci Małgorzata Maria Alacoque i Klaudiusz La Colombière. Odwiedzimy też jezuickie sanktuarium maryjne, Świętą Lipkę. Ponadto w naszym miesięczniku piszemy o tajemnicy powołania, o ósmej obietnicy danej czcicielom Bożego Serca. Zamieszczamy komentarze do niedzielnych Ewangelii, które ułatwią nam zrozumienie słów Jezusa, a ciekawe dwa świadectwa z życia pozwolą zmierzyć się z własnymi problemami. Serdecznie zapraszamy do lektury Posłańca Serca Jezusowego.
Okruchy Ewangelii. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Przypowieści opowiedziane w dzisiejszej Ewangelii nazywane są niekiedy przypowieściami powołania albo zaproszenia. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Znalezienie dużego skarbu lub perły nie zdarza się często. Chodzi o wydarzenie wyjątkowe, wzywające do podjęcia określonej decyzji, której konsekwencje nie są do końca przewidywalne. Nawet bez szczegółowej analizy przypowieści Chrystusa możemy dostrzec, że głoszone przez Niego Królestwo jest wyjątkową wartością, dla której trzeba zaryzykować. Obydwaj bohaterowie przypowieści sprzedali wszystko, co mieli, aby nabyć skarb lub perłę. Być może nie przyszło im to łatwo, bo byli przywiązani do tego, co posiadali, jak też do pewnego stylu życia, który niełatwo się zmienia. Opowiadając te przypowieści, Jezus pragnął uświadomić swoim słuchaczom i nam wszystkim, że Jego przyjście stwarza wyjątkową okazję, która może dać nam prawdziwe szczęście. Dlatego warto jest zaryzykować i pozbyć się tego, co jedynie wydaje się nam zapewniać wewnętrzny pokój i stan szczęścia. Jak współczesnym Jezusa, tak i nam wszystkim grozi to niebezpieczeństwo, że nie dostrzeżemy ważności chwili. Zabiegani wokół wielu różnych spraw doczesnych, możemy stracić wyjątkową okazję odkrycia i nabycia tego, od czego zależy nasze wieczne zbawienie i szczęście. Jezus zdaje się mówić nam wszystkim. Ci ludzie, gdy znaleźli skarb i perłę, wiedzieli, jak się zachować. A wy? Trzeba pozbyć się wszystkiego, bo wiara angażuje całego człowieka. Nie wystarczy być trochę religijnym. Nie wystarczy uczestniczyć we mszy świętej niedzielnej i wykazywać względną uczciwość. Nie wystarczy modlić się od czasu do czasu i usprawiedliwiać się, że przecież inni nawet tego nie czynią. Innymi słowy, nie możemy traktować wiary na tym samym poziomie, co wiele innych spraw naszego życia. W takim przypadku nie jest ona bowiem tym skarbem bądź perłą, dla których mamy oddać wszystko. Bogu bowiem trzeba się poświęcić całkowicie. Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. W obydwu dzisiejszych przypowieściach używa się prawie tych samych słów, które wyrażają atmosferę radości i entuzjazmu. Ich bohaterowie są olśnieni tym, co znaleźli. Wszystko inne jest mało ważne, a przynajmniej nie tak ważne jak znaleziony skarb czy perła. Chętnie korzystają z okazji, by zerwać ze swoją przeszłością, zmienić styl życia, nie zatrzymują niczego z tego, co poprzednio posiadali. Dwie przypowieści ukazują jednak pewne różnice w dochodzeniu do królestwa. Człowiek, który znalazł skarb, niczego nie szukał. Wydaje się, że natrafił nań przypadkowo. Ukrył go nawet, by ktoś inny go nie znalazł. Możemy w rozmaity sposób interpretować jego postawę. Ale po znalezieniu skarbu ten człowiek nie myśli o niczym innym, jak tylko o tym, by go posiąść. Przekonany, że zapewni mu szczęście. Kupiec natomiast poszukiwał pięknych pereł, a kiedy znalazł jedną drogocenną, doniosłość odkrycia zwyciężyła zawodową przezorność. Królestwo Boże możemy znaleźć bez trudu albo po wytrwałym poszukiwaniu. W obydwu przypadkach jest ono najwyższym dobrem, przewyższającym wszystko to, co dotychczas posiadaliśmy. Być może i nas niewiele kosztowało szukanie tej drogocennej perły. Dano nam ją jakby w prezencie, w dzieciństwie i w młodości. Jaśniała w atmosferze domu rodzinnego i w trosce duszpasterskiej kościoła. Dzisiaj Pan Jezus nam przypomina, że to, co niewidzialne, dokonane przez Boga, musi być przez nas uznane, docenione, pielęgnowane i rozwijane.
Okruchami niedzielnej Ewangelii dzielił się z nami ksiądz Waldemar Turek. Przypomnę, że tekst rozważania można znaleźć na naszej stronie internetowej www.rv.pl. A ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.